Gość Radia Merkury.
W ramach festiwalu Chopinowskiego organizowanego przez Filharmonię Poznańską przybyli do Poznania muzycy grający na co dzień w Orkiestrze Wiedeńskich Filharmoników. Animatorem tej wizyty był Jurek Dybał, kontrabasista, ale zarazem dyrygent. Zespół grał muzykę polską, między innymi kwintet fortepianowy Józefa Nowakowskiego, o którym za chwilę. Posłuchajmy opowieści Jurka Dybała o tym, jak się gra w Wiedeńskiej Filharmonii, jakie są przygotowania do koncertów noworocznych i z jakimi mistrzami batuty muzycy pracują.
Moja droga do Filharmoników Wiedeńskich, może w ten sposób nigdy o tym nie myślałem i nie było jakby to moim celem jedynym, prawda, znaleźć się w tej orkiestrze. Myślę, że w jakimś sensie mimo wszystko dziełem przypadku jakiś z plotu okoliczności, oczywiście pomyślnie zdanego egzaminu etapowego, z czego pierwsze dwa etapy odbywają się za kurtyną. Ukończyłem akademię, tak? Teraz obecnie to jest Uniwersytet w Warszawie w klasie profesora Andrzeja Myślińskiego. Następnie grałem w tym czasie już w Symfonii Warszawy i w Mahler Chamber Orchestra, gdzie miałem kontakt z wieloma wspaniałymi muzykami, przede wszystkim Claudio Abbado, który tę orkiestrę prowadził. Później kolega namawiał mnie, żebym do Filharmonii Monachijskiej przyjechał na egzamin. Ja jakoś wtedy jeszcze bardzo chciałem, że tak powiem, zostać w Polsce, związać się z krajem na stałe bardziej. Pojechałem na egzamin, udało się, byłem dwa lata w Monachium, ale cały czas starając się jakby te kontakty, te więzi z Polską utrzymywać i to w różnej formie, właśnie poprzez dyrygowanie, prowadząc orkiestrę imienia Paderewskiego, dyrygując również z wieloma innymi zespołami, koncerty solowe, koncerty kameralne, pomagając ciągnąć muzyków zagranicznych, zachęcić ich jakoś też, żeby też coś ciekawego zaprezentowali w Polsce, nie tylko powielili czy powtórzyli coś, co już, prawda, 100 razy grali, przejeżdżając nawet nie wiedząc, w jakim kraju się znajdują. Różnie reagują, przede wszystkim mało wiedzą. Oczywiście jest jeszcze ciągle wiele uprzedzeń, że tak powiem, nawet nie negatywnych, obojętnych, po prostu niewiele ciągle jeszcze wiedzą. Dlatego stąd moim takim właśnie też punktem honoru jest pokazać im to z tej muzycznej strony, bo naprawdę bardzo wiele się dzieje. Natomiast myślę, że Poznań też trzeba pokazywać, bo jeżeli już to znają Warszawę i Kraków, bardzo zdziwieni, nawet niektórzy z kolegów byli oczywiście pozytywnie, że bezpośredni lot jest z Kopenhagi do Poznania. Myśleli, no przecież to jakieś małe miasto. Ja mówię, że 700 tysięcy mieszkańców. To są w ogóle totalnie pozytywnie zaskoczeni tym, jak miasto pięknie wygląda, jak bujnie życie muzyczne, kulturalne. Także myślę, że warto pokazywać, warto takie jakby wciągać gdzieś w to życie kulturalne Polski, zapraszać też znanych artystów z repertuarem polskim. Jeżeli my nie pomożemy tym kompozytorom, to nikt inny. Świetny przykład, pani wspominała o drodze do Filharmonii Wiedeńskiej, które, tak jak mówię, udało mi się po dwóch latach w Monachium, zaproszono mnie na takie tak zwane wypomóżki w Polsce do Filharmonii. Tam w jakimś sensie pozytywnie się zaprezentowałem, zaproszono mnie na egzamin. Udało się, jestem już od 7 lat, w międzyczasie udało mi się zdać jeszcze jeden egzamin na stanowisko Stimmführera. Strasznie brzmi, ale jest to jeden z prowadzących grupę kontrabasu. Kontrabasu Filharmonii Wiedeńskiej. Wspomniała pani właśnie o Wiedeńskiej, o Wiedniu samym i myślę, że to jest świetny przykład do naśladowania, jak Wiedeńczycy muzykę, której naprawdę nie trzeba promować, świadomie promują. Ryszard Strauss, muzyka zapomniana, teraz Pfitzner, prawda, dosyć kontrowersyjny kompozytor, bo w epoce takiej dość nieprzyjemnej okolic II wojny światowej, tworzący i kolaborujący, że tak powiem, z reżimem. Także jego muzyka, nawet pomimo tych złych, teraz jest dla samej wartości muzyki ponownie promowana. Jest ciągle jeszcze jakby stawiana priorytetowo. Nawet przed Debussym, przed wszystkim Richard Strauss, Bruckner, pomimo, że oczywiście tej muzyki nie trzeba promować na świecie, jest ciągle promowana. My Polacy mamy kłopot. Ciągle jest z Szymanowskim i z tym. Teraz przepiękny Filharmonii Wiedeńskiej, ciekawostka, Pierre Boulez dyrygował trzecią symfonię Szymanowskiego, która będzie nagrana zresztą dla Deutsche Grammophon. Na płytę, na której znajdzie się również pierwszy koncert skrzypcowy z Krzysztofem Tetzlaffem, który wykonaliśmy rok wcześniej, będzie to nagranie live. Także nawet już jakoś i tak ta nasza polska muzyka gdzieś się przebija, nawet nie naszym staraniem. Także naprawdę myślę, że musimy pomóc.
Thank you. trio g-moll Chopina.
Zamiast z pierwszych skrzypiec, altówka. Dlaczego? Okazuje się, że nie jest to jakiś pomysł naszego altowisty, który koniecznie chciał zagrać zamiast, bo repertuar na altówkę jest wiadomo ograniczony bardziej niż na skrzypce. Jest to pomysł samego Chopina, który po pierwszym wykonaniu swojego tria wpadł na pomysł, że lepiej zabrzmiałoby to trio z altówką zamiast skrzypiec, gdyż jak mówił, w skrzypcach kwinta zbyt głośno rezonuje i przygłuszają pięknie napisaną w średnim rejestrze wiolonczelę. Na pomysł ten wpadł profesor Andrzej Wróbel, który również odnalazł kwintet Nowakowskiego w bibliotece w Berlinie. On uchodził za zaginiony przez wiele lat po II wojnie światowej. W 2003 roku został odnaleziony w bibliotece prawykonanie. Jego Dreźnie miało miejsce właśnie w obecności Schumana. Jest takie przysłowie, cudze chwalicie, swego nie znacie. Myślę, że bardzo się odnosi do nas Polaków i do muzyki polskiej, zaniedbywanej przez nas, poza Chopinem oczywiście, pendereckim, lutosławskim, muzyką współczesną. Natomiast w przeszłości było wielu wspaniałych kompozytorów, niestety przez nas niedocenianych i zapomnianych. Do takich kompozytorów na pewno należy Józef Nowakowski, starszy od Chopina o 10 lat, wielki jego przyjaciel, którym pieszczotliwie mówił Nowak, Nowakoś, często z niego się naigrywał, był takim swego rodzaju safendułą, jak nazywał go Chopin, mówiąc o nim, że z francuskiego rozumie tylko menu. Także myślę, że tutaj troszeczkę ta safanduowatość i brak obycia połączone z brakiem znajomości języków doprowadził do tego, że nie zrobił on takiej kariery, no co oczywiście również przy Chopinie nie było bardzo łatwe. Natomiast był bardzo ceniony przez sobie współczesnych, przez Roberta Schumana, również przez samego Chopina, który doprowadził do wydania zadedykowanych mu etiud przed Nowakowskiego. Niewiele jest pozycji na ten skład. Nowakowski, przepiękny kwintet właśnie w stylistyce chopinowsko-schubertowskiej, powiedziałbym, wpisuje się wspaniale w historię muzyki. Myślę, że jest to jakiś sposób również wypromowania muzyki polskiej. To, że tak znakomici artyści jak Michał Ursulasa, Rainer Honeck, Christian Fron, Arton Oraz też zapoznają się z tą muzyką polską, prawda, mniej znaną, i gdzieś będą oni czy dobrze mówili, czy dobrze wspominali, a może doprowadzą również do jakiegoś wykonania. Myślę, że takie pokazywanie Chopina w tym szerszym kontekście bardzo by się przysłużyło muzyce polskiej.
proszę powiedzieć trochę o tej społeczności orkiestrowej. Dyrygenci się zmieniają u Wiedeńczyków. Brzmienie, staracie się kultywować to samo. Jak to się robi?
To jest bardzo trudne pytanie i myślę, że nawet powstał specjalny instytut dotyczący dźwięku wiedeńskiego. Myślę, że troszeczkę jest to przefetyszyzowane. Myślę też, oczywiście jest to świetny PR, świetna reklama. Myślę, że wiele orkiestr to posiada. Natomiast no jest to bardzo dobra orkiestra, jest znana na świecie, także jej się częściej słucha, częściej ją porównuje. Oczywiście ludzie są świadomi w orkiestrze tego, że trzeba to w jakiś sposób kultywować. Natomiast myślę, że wielu nie wie nawet, na czym to polega. Szczególnie Wiedeńczyków mają to automatycznie, że nawet osoby przychodzące z zewnątrz bardziej widzą, na czym to polega. Szczególnie jeśli chodzi o muzykę wiedeńską, walce, czy Mozarta, czy właśnie Richard Strauss, Bruckner, który jest w orkiestrze kultywowany. Bardziej wiadomo, na czym to polega, że czasem spotykam się właśnie ze śmiesznymi wręcz koledzy Wiedeńczycy. Mówią, tak, ale przecież to musimy właśnie w ten sposób, bo to jest nasza tradycja. A ja mówię, no okej, zgadzam się z tradycją, tylko że sposób, w jaki wy to przekazujecie, nie do końca jest dla nas zrozumiały. Także to jest bardzo ulotna sprawa. Oczywiście to jest również instrumenty, są inne oboje wiedeńskie. Waltornie wiedeńskie, dużo trudniejsze do grania, o większej barwie, także na pewno specyfika instrumentów.
No i chyba super instrumenty smyczkowe.
Nie wszystkie, a aczkolwiek pierwsze pulpity mają rewelacyjne instrumenty. Przede wszystkim skrzypkowie mają 4 instrumenty Stradivariusa. Jest to bardzo, bardzo trudna do sprecyzowania rzecz, ale myślę, że wiele orkiestr również to ma, natomiast nie stawia tego na pedestał. Również program. Właściwie w jakimś sensie mamy ograniczony program. Bardzo koncentruje się na romantyce niemieckiej. Także w tym programie orkiestra czuje się swobodnie i w jakimś sensie się konserwuje. Większość orkiestr na świecie, czego z kolei ja prywatnie jestem większym zwolennikiem. Oczywiście z zewnątrz jest cudownie, prawda, usłyszeć tę orkiestrę, którą gra. Natomiast na co dzień, jak cały czas się gra wszystko w jednej estetyce, to też, prawda, czasem się chce jakiś odskoczni. Myślę, że większość orkiestr na świecie gra bardzo szeroki repertuar, gdzie oczywiście właśnie sama interpretacja już jest różna. Także jakby ten możliwość kultywowania tradycji czy jakiegoś specjalnego dźwięku jest dużo, dużo mniejsza, gdzie tutaj, gdzie jest ten tak zwany core repertoire, jest taki sam, plus te oczywiście nowości typu Szymanowski czy Sibelius, co nawet dla kolegów jest nowością. Niektórych starszych muszę tutaj tak jako anegdotę powiedzieć. Także myślę, troszeczkę w połączeniu z sceptycyzmem na nowości interpretacyjne, na dyrygentów, którzy coś próbują zmienić w interpretacji. Myślę, że to w jakimś sensie potem jest, daje efekt taki, jaki daje.
Jeśli chodzi o tych szefów batuty, oni są w stanie wycisnąć własne piętno na tej orkiestrze?
Tak, na pewno. Natomiast muszą to być dyrygenci, którzy są już zaakceptowani wcześniej przez orkiestrę. Ja mówię tak, że najpierw nawet ci najwięksi muszą jakby poddać się orkiestrze, żeby 10-15 lat później móc odcisnąć swoje piętno. Dyrygenci, którzy skądinąd szalenie zdolni i rewelacyjni, jak Daniel Harding, którego jestem zresztą dobry mój przyjaciel, ale znamy się właściwie jak zaczynaliśmy w Mahler Chamber Orchestra, on jako dyrygent, ja w grupie kontrabasu. Teraz również dyrygując, jest to bardzo charyzmatyczny dyrygent, który chce wiele zmienić. I pierwszy debiut z Filharmonią Wiedeńską cudowny. Natomiast potem już kontakt był dużo, dużo trudniejszy ze względu właśnie na to, że on bardzo chciał przeforsować jakby swoją wizję, nie pozwalając najpierw orkiestrze, że tak powiem, się w jakimś sensie urobić.
Czyli można powiedzieć, że orkiestra to tak silna indywidualność, że ta silniejsza indywidualność dyrygenta musi tę orkiestrę przebić, mówiąc kolokwialnie.
Dokładnie, ale musi na to znaleźć sposób. Na pewno długotrwała współpraca jest sposobem na to. I to jest dosyć małe grono, którzy na stałe współpracują z orkiestrą. To Ricardo Muti, Zubin Mehta, Valery Gergiev, Pierre Boulez, Lori Mazel. To są dyrygenci, którzy dyrygują orkiestrą czasem od 40 lub 50 lat. Także tutaj jakby ten kontakt jest taki troszeczkę jak w starym dobrym małżeństwie, prawda? Oni się pojawiają 2-3 razy do roku, robią jakieś wyjazdy wspólne. Także to jest taki długotrwały proces właśnie dopasowywania się i jakby w jakimś sensie szacunku z dwóch stron. To są dyrygenci, którym w jakimś sensie się to udało.
Jeszcze chciałabym o dwie sprawy poprosić pana. Pierwsze o te pana flirty z dyrygowaniem. Skąd się u pana to wzięło?
Skąd się u mnie to wzięło? Myślę, że bardziej się nie samo słowo nawet dyrygowanie czy dyrygent w odniesieniu do mojej osoby jakby wydaje mi się zawsze nieadekwatne i mam troszeczkę takie mieszane uczucia. Bardziej u mnie była to potrzeba wpływu na ostateczną realizację koncertu od strony wykonawczej. Od miejsca kontrabasu ma się ten wpływ dużo, dużo mniejszy, także dużo grałem muzyki kameralnej z kwartetem Prima Vista, też świetnym polskim, znanym. I pierwszy właściwie taki większy projekt, bo przedtem jakiś ze studencką orkiestrą kameralną takie projekty jakieś odbywały się, były właśnie w ramach założonej z nami wspólnie orkiestry kameralnej imienia Paderewskiego z kwartetem Prima Vista, gdzie oni właśnie wiedząc, że ja troszkę flirtuję z tym dyrygowaniem, poprosili, żebym poprowadził taki kameralny projekt właśnie na koncertach w Niemczech, łącznie z operą Telemana Pimpinone. To jakoś fajnie się przyjął. Ja również bardzo interesuję się muzyką dawną, stąd też mając doświadczenia zdobyte za granicą, chciałem polskim kolegom przekazać jakby te doświadczenia. Oczywiście najnaturalniejszą drogą jest stanąć z przodu i pokazać. No i tak zaczynałem właściwie od kameralnej muzyki, od grania również solo na instrumencie, bez dyrygenta prowadząc zespół, gdzie to można właśnie ten kontakt, zżyć się z muzykami w pierwszej połowie koncertu, żeby potem zadyrygować coś po przerwie. No w tych koncertów kameralnych było coraz więcej. Sam zdałem sobie sprawę, że jeżeli chcę kontynuować tę drogę, muszę udać się do specjalistów, że tak powiem, żeby troszeczkę technicznie, jak również teoretycznie się do tego zawodu przygotować. I udało mi się po wysłaniu kasety z nagraniami mojego dyrygowania dostać do Jormy Panuli. To jest świetny, legendarny fiński nauczyciel, który ma dość niekonwencjonalne metody nowoczesne z nagrywaniem, z odsłuchiwaniem i z komputerowym projektowaniem nauczania, ale pracy z orkiestrą. Przede wszystkim jest to praktyk. Uczył m.in. Sakari Oramo, Osmo Wanska, Mikko Frank, Simon Rattle również u niego pobierał lekcje. Także udało mi się na takie właśnie kursy mistrzowskie dość intensywne wielokrotnie z nim pracować właśnie w Finlandii i w innych krajach. To od tej strony technicznej, od strony teoretycznej troszeczkę w Wiedniu prywatne lekcje właśnie czytania partytur, takich rzeczy. I od coraz mniejszych składów do coraz większych, coraz bardziej symfonicznych. Ta droga właściwie jest jeszcze ciągle, to jest work in progress, że tak powiem. Za rok będę gościł, z czego bardzo się cieszę, ponownie w Filharmonii Poznańskiej w tej roli z Xavierem Demestre, z cudownym harfistą, laureatem nagrody Echo Prize teraz, niemieckiego przemysłu fonograficznego. Koncerty od Aranjuez, wersji na harfę między innymi, reszta programu jeszcze w ustaleniu, ale na pewno będzie to coś związanego z tańcem. Może Tres Picos, Lutosławskiego suita, jeszcze program jest, że tak powiem, w ustalaniu, natomiast na pewno będzie to coś takiego. W międzyczasie dużo współpracy z Wiedeńską Orkiestrą Kameralną, przede wszystkim dzieła klasyków. Na festiwalu Beethovenowskim w Polsce w ubiegłym roku zaprezentowaliśmy Haydna, Mozarta, jak również Lessela, polskiego ucznia Haydna. Także jakby zawsze w tej mojej pracy staram się takie rzeczy zrobić. Również debiutowałem w ubiegłym roku z tą orkiestrą w sali Gesteig w Monachijskiej Filharmonii, co dla mnie przynajmniej wielkim osiągnięciem. Także ta kariera jakoś swoim torem się rozwija. Mam ten komfort, że nie muszę tego robić za wszelką cenę i sprawia mi to ogromną przyjemność, jest to dla mnie wyzwaniem i staram się też, szczególnie w Polsce, przekazywać te doświadczenia, które zdobywam w Filharmonii Wiedeńskiej, patrząc na dyrygentów, słuchając co mówią, muzykując z nimi, prawda, również przenieść tutaj na nasz polski grunt, czy również gdzie indziej, gdzie występuję, przede wszystkim w Finlandii, w Hiszpanii, w Portugalii, teraz również koncertów będzie trochę. Także jakby te wszystkie doświadczenia staram się być takim łącznikiem między kulturami, na ile mi się to udaje.
Jeszcze pytanie. pytanie o to, co każdego interesuje, który nawet się nie interesuje muzyką. Ten koncert noworoczny, wiadomo, że każdy chce usłyszeć, każdy chce wiedzieć, jak to się odbywa. Niech pan powie trochę o kuchni organizacji tych koncertów.
Kuchni organizacji. Właściwie no, ja też sam oglądałem ten koncert zawsze o godzinie 11, czy o 12 w Polsce zaczyna transmisja chyba drugiej części dopiero koncertu. Gdzieś tam właśnie będąc jak jeszcze jako małe dziecko, tam u cioci spędzaliśmy Sylwestra. Zawsze rano przy Makówkach na Śląsku oglądaliśmy koncert noworoczny. Także same przygotowania do koncertu nie są tak spektakularne, jak potem ten efekt. No, są to dwa dni normalnych, podwójnych prób z programem. Przede wszystkim w tych próbach to chodzi, żeby zapamiętać powtórki, czyli gdzie się, bo nuty muzyki tanecznej zapisane są nie cięgiem, tylko z powtórkami, prawda? Także dużo materiału, szybka bardzo praca. Oczywiście to jest na pewno już tradycyjny repertuar orkiestry, która wie doskonale, jak grać, jak przesuwać akcentowanie, jak uzyskać ten szwung wiedeński. I także tutaj jak się jest nowym, to na pewno te dwa dni nie wystarczają na dostateczne poznanie tego materiału, natomiast no już po pewnym czasie jest to dość naturalne. Jedyną różnicą właściwie w próbach, przygotowaniach od normalnego koncertu filharmonicznego jest to, że już są kamery i oświetlenie, co jest strasznie męczące, bo jest to niezwykła temperatura tego wszystkiego oświetlenia i tych ludzi biegających dookoła, także 8 godzin czy tam 6 godzin prób w tej podwyższonej temperaturze w świetle kamer jest naprawdę bardzo męczące. No potem jest to na pewno wielka przyjemność, wielka presja, bo jednak wie się, że oglądają to ludzie na całym świecie. Nawet taką anegdotę przytoczę, już nie pamiętam, który koncert, bo 2004. Zdarzyło się jednej osobie z grupy Dentej nie respektować powtórki. No i bardzo słabo słyszalny jakiś zdarzył się tam po prostu błąd. Na co w przerwie koncertu miałem 20 SMS-ów z Polski od kolegów, oczywiście w humorystycznym tonie, mówi, no stary, tak się u was gra. Także tę presję czuję się, że naprawdę cały świat, prawda to ogląda. Natomiast no, jest to na pewno wielka przyjemność i jest to wielka gala.
Na którą oczywiście w ogóle się nie można dostać.
Trudno jest się dostać. Dwa lata wcześniej jest loteria na bilety i to też loteria. Także albo my jako muzycy tej orkiestry mamy prawo do zakupu dwóch biletów na koncert noworoczny. Jest to trudne dostać się zewnątrz na ten koncert. Natomiast koncert jest powtarzany dzień wcześniej, 31 w Sylwestra jest wieczorem grany, jak również 30 dla wojsk. Dla armii austriackiej. Także była taka niepisana umowa nawet z wojskiem, że oni nie brali muzyków w orkiestrze, bo tam nie było takiego zwolnienia jak w Polsce, że jak się studiowało, nie brali muzyków w orkiestrze do wojska, a za to koncert noworoczny był 3 dni przed powtórzony dla oficjeli wojska austriackiego.
Koncert?
Mordurowani, także jest... Ja też zdziwiłem się, nie wiedząc o tym, wiedziałem, że jest tylko koncert, przychodzę cała sala w mundurach, także było to dosyć ciekawe. Cały czas są koncerty i przedstawienia operowe, bo orkiestra również gra w operze, także pracujemy właściwie cały czas. Na pewno na co ja szczególnie się cieszę, to koncerty z Gustavo Dudamel i cała trasa koncertowa we wrześniu. Rewelacyjny debiut miał z orkiestrą w Lucernie 4 lata temu. Rok temu w Salzburgu na festiwalu Święto Wiosny poprowadził po prostu tak rewelacyjnie, że naprawdę nawet sam będąc dyrygentem lub właśnie w drodze do kariery dyrygenckiej, gdzie naturalna jest chyba zazdrość, prawda, dla kogoś utalentowanego, tutaj jego talent, jego muzykalność, jego swoboda, naturalność, podejście do muzyki i rewelacyjny warsztat sprawiają, że nawet nie ma się tego uczucia, prawda, jest to wielka przyjemność i możliwość grania z tak przecież młodym człowiekiem. Myślę, że jest to wielka nadzieja dla muzyki, nawet tak jest promowany, prawda, jako Hope for Music. I jakaś przeciwwaga do teraz wielu dyrygentów, którzy robią karierę, również bardzo dobrze są widziani w Filharmonii Wiedeńskiej, jak Christian Tilleman. Osobiście nie jestem jego zwolennikiem, gdzie powraca się do tej estetyki takiej furtwänglerowskiej, karajanowskiej, co miało może jakieś uzasadnienie w swojej epoce. Natomiast myślę, że jakby takiego konserwatyzmu ponownego, nie cieszenia, nie radości z muzyki, tylko bardziej właśnie jakiegoś pietyzmu i patosu. I myślę, że jest to cudowna i świetna przeciwwaga w osobie Gustavo Dudamela.
Słuchaliśmy opowieści Jurka Dybała, solisty, kontrabasisty filharmoników wiedeńskich, a także dyrygenta. Opowieściom towarzyszyła muzyka, fragment kwintetu fortepianowego Józefa Nowakowskiego w wykonaniu muzyków wiedeńskich, a także fragmenty z koncertów noworocznych w Wiedniu pod dyrekcją Georgesa Pretra.